Cześć, witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Mocne 6 na 10. Zapraszam. Dzisiaj Wielka Woda. Serial, o którym opowiadałem wcześniej. W zasadzie nie opowiadałem, w zasadzie mówiłem, że czekam na niego. No i w końcu się doczekałem. Tak długo czekałem, tak długo go oglądałem, że patrzę już dzisiaj 10 października. W zasadzie jak się ogląda gdzieś internet, to wszyscy już o tym albo powiedzieli, albo napisali, wyrazili opinię, więc mam wrażenie, że jestem odrobinę spóźniony, ale to nic. Myślę, że i tak warto kilka słów powiedzieć. Otóż, tak jak wspomniałem, czekałem na ten serial od bardzo dawna, z wielu powodów. Zapowiedź się pojawiła chyba jeszcze przed wakacjami, gdzieś na początku czerwca, a czekałem na ten serial ze względów też osobistych, też kiedyś o tym wspominałem. To był rok, kiedy akurat wybierałem się w góry, wybierałem się do Wrocławia, no i te wydarzenia gdzieś uniemożliwiły mi, moim znajomym, właśnie wyjazd tego lata. No i też przez to tak bardzo śledziliśmy te wydarzenia. Najpierw zapowiedzi o tym, że fala zbliża się do Wrocławia, no i potem już to wszystko, co woda w tym mieście wyrządziła. Serial jest dostępny na Netflixie od 5 października. Niestety ma tylko 6 odcinków i tu przyznam, że byłem zaskoczony. Spodziewałem się odrobinę dłuższej fabuły, typu nie wiem, 8-10, ale okej. Słuchajcie, no historia została napisana akurat na 6 odcinków i lepiej, że jest ich mniej i każdy z nich gdzieś tam trzyma poziom, niż gdybyśmy mieli dostać dużo więcej odcinków, ale no wszędzie powiedzmy lałaby się woda, a nie ciekawa fabuła. Jedna rzecz, która też może nie tyle co mnie niepokoiła, ale trochę gdzieś tam obawiałem się, czekając na ten serial, bo bardzo mocno rozczarowałem się filmem Broad Peak, który był, ja wiem, premierę miał 2-3 tygodnie temu. No i wiecie, nie? Jak się czeka i się dostaje coś słabego, no to w pewnym momencie ma się wrażenie, że może się okazać, że wszystkie kolejne produkcje, na które się czeka, mogą gdzieś tutaj ten los podzielić. Chociażby właśnie z tego względu, że w poprzednim wspomnianym filmie Broad Peak główną rolę grał Ireneusz Czop, a w tym serialu również gra Ireneusz Czop, który z jednej strony jest takim aktorem, który od czasu do czasu się gdzieś pojawia, a tutaj dwie produkcje polskie Netflixa, jedna po drugiej i jest ten pan. W pierwszej no, zagrał dobrze, zagrał pewnie tak, jak pokierował nim reżyser, a film niestety wypadł słabo. Bałem się o ten serial właśnie ze względu też na to, że tak samo jak o Broad Peak słyszałem fantastyczne opinie, że to jest świetnie zrealizowany film, że tam w zasadzie nie ma efektów specjalnych, żadnych CGI-ów, żadnych green boxów, że to wszystko było kręcone w górach i tutaj generalnie szacunek dla realizatorów i pewnie tak, warunki były bardzo ciężkie, ale niestety no nie przekuło się to na fabułę, która by no, okazała się interesująca. Pewnie dla osób, które znają klimat górski i wspinają się, no to może ten odbiór byłby odrobinę inny, ale zakładam, że takich ludzi jest w Polsce mniejszość. Stąd też realizując film tego typu, myślę, że warto też pomyśleć o takich ludziach, którzy tych realiów nie znają i oczekują odrobinę więcej niż otrzymaliśmy. Dobrze, ale wracając do Wielkiej Wody. Wielka Woda też była szumnie zapowiadana. Jakiś czas temu słuchałem podcastu, nie pamiętam jak się nazywała pani, proszę mi wybaczyć, bardzo często tak mam, że po prostu zapominam, ale to była tak zwana showrunnerka, tego serialu. Wystąpiła, była gościem podcastu o serialach w podcaście Bartosza Węglarczyka i tam właśnie opowiadała o tym, w jaki sposób narodziła się idea tego serialu, jak była przygotowywana produkcja, ile jest tam efektów specjalnych, ile jest tam prawdziwej wody. No i faktycznie to, o czym mówiła, wydaje się bardzo imponujące. Tam gdzieś, powiedzmy, no to było, serial był szykowany już w roku 2019. Były budowane prawdziwe akweny, prawdziwe baseny, gdzie żeby faktycznie no, zalać je i żeby wyglądały jak naprawdę zalane miasta i ulice. No i faktycznie w serialu widać to. Widać też efekty specjalne. Tutaj uwaga, teraz przez najbliższe 10 sekund będzie spoiler. Wszystkie zwierzęta oprócz psów, psa chyba jednego tam, który się pokazał, mianowicie szczury, zebry i inne nietypowe na co dzień zwierzęta, no to ewidentnie był tak zwany efekt komputerowy CGI i to widać. Nie trzeba tutaj być super ekspertem, żeby to zobaczyć. Niemniej jednak tych efektów specjalnych generowanych komputerowo było bardzo mało albo były tak dobrze zrobione, że po prostu ciężko było zobaczyć, w którym miejscu zostały one wykorzystane. Sama historia, i to też jest ciekawe, jest bardzo często podkreślane zarówno właśnie przez wcześniej wspomnianą panią, która była gościem w podcaście Węglarczyka, że serial miał na celu przedstawienie historii kilku bohaterów, a powódź tak naprawdę miała być w tle. No i w sumie to jest dobry wybieg wszystkich, powiedzmy, osób, które gdzieś tam zajmowały się promocją tego serialu, no bo faktycznie tutaj kluczowym elementem tego serialu są właśnie historie tych w zasadzie trójki bohaterów, takich pierwszoplanowych, no a powódź staje się taką przyczyną, gdzie te wszystkie wątki, gdzie ich losy się splatają. I to jest ok. Ja przyznam szczerze, że wcześniej, kiedy zobaczyłem zajawkę serialu Wielka Woda, spodziewałem się, że będzie odrobinę więcej, że to będzie, jakby to powiedzieć, że to będzie w cudzysłowie bardziej katastroficzny serial, że to będzie gdzieś tam główny ten wątek, ale nie był. I szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze. Mi serial podobał się bardzo, więc raczej bym chyba szedł tutaj w tym kierunku, że jest to na plus. Co jeszcze można powiedzieć ciekawego o tym serialu? Obsada. No, obsada tutaj wyborowa. Też już o tym wcześniej wspomniałem. Pani Agnieszka Żulewska, główna, pierwszoplanowa postać, odgrywana przez właśnie panią Agnieszkę Żulewską. W serialu nazywała się Jaśmina Tremer, hydrolożka, która gdzieś tam w swojej, może nie tyle co geniuszu, ale w swojej wiedzy była w stanie przewidzieć to, co wszystko nastąpiło, ale oczywiście, jak to bywa w życiu, nie wszyscy chcieli jej słuchać. Pani Jaśmina Tremer, nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, to jest taka postać, która bardzo mocno się wybija, jeśli chodzi o to, o jej rolę w zasadzie, o jej charakter w tym serialu. Większość ludzi, mimo tego, że dzieją się tam rzeczy dramatyczne, to zachowują się dosyć odpowiednio w stosunku do tego, czego wymaga sytuacja. Natomiast mam wrażenie, i to jest też opinia osób, z którymi rozmawiałem na ten temat, albo słyszałem opinie innych osób, że jednak pani Tremer odrobinę bardziej reaguje emocjonalnie na wszystkie różnego rodzaju sytuacje, co pewnie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę, że zbliża się do nas dosyć groźna katastrofa, żywioł, woda. Z drugiej strony to jest też taki, powiedzmy, element, który w zasadzie pojawia się na samym początku serialu. No, pani Tremer co jakiś czas zażywa pewnego rodzaju specyfik w płynie, i ten specyfik jest taką odpowiedzią, idąc takim wybiegiem, na odpowiedzią na tytuł podcastu Jakuba Żulczyka. Tytuł brzmi Co ćpać po odwyku? No i to jest właśnie to, czym raczy się ta pani w serialu. Otóż jest to metadon. Metadon, który gdzieś tam łagodzi skutki uzależnienia od różnego rodzaju środków uzależniających, w skrócie mówiąc narkotyków, co jednoznacznie sugeruje, że w przeszłości pani Jaśmina Tremer miała przygodę właśnie z tymi substancjami i możliwe, że to jest też skutkiem takiego, powiedzmy, odrobinę zbyt ekspresyjnego wyrażenia albo też po prostu bycia. Spokojnie, to nie są spoilery, to jest w zasadzie tylko taka uwaga w stosunku do tego, w jaki sposób inne osoby grają. I to jest taki element, który się faktycznie wybija. Natomiast pozostałe postaci, które tam widzimy. I jest tam pan, który w zasadzie jest złym charakterem zawsze. We wszystkich polskich filmach i serialach, jak się pojawia, przynajmniej ja tak kojarzę, jest to zły charakter. I jest to Tomasz Schuchardt. Przepraszam, jeśli niepoprawnie wymawiam nazwisko, ale mimo, że znam tego gościa z różnych filmów i seriali, to nigdy jakoś nie połączyłem jego twarzy, jego ról z jego nazwiskiem, więc stąd tutaj ta, powiedzmy, wymowa dosyć taka nie do końca składna. I tu przyznam, że pełen szacun. Nie sądzę, żeby pan Tomasz przytył do roli aż tak bardzo, ale faktycznie widać w porównaniu do poprzednich jego ról trochę przybrał na masie, ale mam wrażenie, że to spowodowało, że jego rola stała się bardziej wiarygodna. Pamiętajmy, że ten serial jest z epoki, tak? Opowiada o latach 90. O tym też jeszcze powiem kilka słów w kolejnym, kolejnym etapie, czy tam za chwilkę, wiecie o co mi chodzi. Także ta postać, ta rola doskonała. Po prostu ja, że tak powiem, w latach 90. gdzieś tam byłem już młodzieńcem, więc kojarzyłem dużo rzeczy i mam wrażenie, że jak sobie patrzę na rolę pana Tomasza, który był w serialu, nazywał się Jakub Marczak, to w zasadzie to był mój każdy wujek, jakiego wtedy znałem. No i wcześniej wspomniany Ireneusz Czop. Tu widać, że poziom aktorstwa jest bardzo wysoki. Ta rola też myślę, że wszystkim będzie się podobało. Co ciekawe, w tym serialu jest dużo wątków, one się wszystkie splatają i przyznam szczerze, że odrobinę to mi tutaj nie grało. Wiecie, serial jest świetny. To nie ma tutaj co się oszukiwać. Jest świetnie oceniony, chyba na Filmwebie ma tam w okolicach 7, 9, 7, 8, więc to jest naprawdę bardzo wysoki wynik. Jeśli chodzi o polskie seriale, to chyba Watacha ma aż tak wyśrubowane oceny, która była robiona dla HBO i tak naprawdę myśląc sobie o tym serialu, no to wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była produkcja HBO. Na bardzo wysokim poziomie, zresztą podejrzewam, że bardzo dużo osób bądź też firm współpracujących przy jednym i przy drugim serialu to są te same filmy, po prostu kto inny wykładał w tym przypadku hajs. Nie pamiętam, kto reżyserował Watachę. W przypadku Wielkiej Wody reżyserem jest Holoubek Jan, jeśli dobrze pamiętam. Podobnie jak serial Roist i pierwszy, i drugi sezon. I widać tutaj tą dbałość o detal. Naprawdę, lata 90., jeżeli ktoś jest w takim wieku, gdzie jeszcze pamięta ten przełom lat 90. i 2000., no to jest totalny, po prostu totalny sztos. Tak jakbyśmy się przenieśli tam w czasie i w tamtych latach realizowali ten serial. Także tutaj łezka nostalgii się kręciła. Nie ma co się oszukiwać. Ale wracając do wątku, o którym chciałem powiedzieć i zapomniałem, ale już sobie przypomniałem. Otóż losy głównych bohaterów połączone przez właśnie powódź wrocławską splatają się. I to splatają się w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, i tu oczywiście w żaden sposób nie będę o tym opowiadał, bo to już są takie szczegóły, które warto sobie samemu obejrzeć podczas seansu, ale jedna rzecz mi tutaj nie grała i dlatego wcześniej powiedziałem, że serial jest świetnie oceniony, no bo wiecie, jak już coś jest naprawdę bardzo, bardzo wysokiego poziomu, no to można się czepiać jakichś tam dupereli i mam wrażenie, że to jest taka duperela, ale trochę mi to nie zagrało. Otóż te wątki się splatają i to splatają się mocno. I mam wrażenie, że to jest taki zabieg i on był zrobiony świetnie. Te wątki naprawdę bardzo dobrze ze sobą grały. Tam nie było nic naciąganego, tam wszystko elegancko pasowało. Tylko że problem był taki. Wrocław jest dosyć dużym miastem, jeśli chodzi o standardy polskie. Jest, nie wiem, myślę w okolicy 650 tysięcy mieszkańców. Boston ma 700 tysięcy mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, co jest dosyć sporym miastem. Natomiast no, Wrocław na polskie standardy jest jednym z większych miast. I teraz nagle, oczywiście nie cały Wrocław był zalany, ale spora jego część. I teraz nagle te trzy postaci, które są połączone przez Połódź, mają jakąś tam wspólną historię, spotykają się w różnych miejscach i one gdzieś tam ze sobą te wszystkie historie się zazębiają. I to przyznam szczerze, że jak oglądałem, tak sobie myślałem, no gdyby tych, nie wiem, gdyby tych bohaterów było dużo więcej, no to to prawdopodobieństwo, że ten kogoś tam zna i jakoś to się wszystko łączy, jest dużo większe. W przypadku trzech głównych takich wiodących historii, no to jest to coś, na co zwróciłem uwagę, ale absolutnie nie jest to w żaden sposób coś, co dyskwalifikuje, to jest tylko taka refleksja, która mi przyszła do głowy, więc to jest to. Wracając jeszcze na chwilę do obsady, no to tutaj pan Kot, Tomasz, pani Kot, również o nazwisku Blanka, i uwaga, to jest córka pana Tomasza Kota i powiem, że zagrała dużo więcej w tym serialu niż sam pan Tomasz Kot. Oczywiście pan Tomasz Kot jak zawsze doskonały, nieważne czy gra 5 minut, czy gra wszystkie minuty w serialu czy w filmie, zawsze jego rola wychodzi doskonale. W tym przypadku zagrał prezydenta Wrocławia. Natomiast pani Blanka Kot zagrała córkę jednego z głównych bohaterów. Pojawiła się w 5 odcinkach. Z mojej perspektywy zagrała świetnie. Grała nastolatkę, więc pełen szacun, mimo że rola była dosyć stonowana, to widać było też, że jest to wymagająca rola, która powoduje, że trzeba rozumieć sytuację tej młodej osoby, a będąc młodą osobą, nie zawsze chyba jest łatwo zagrać inną młodą osobę, ale nie wiem, bo już nie jestem młodą osobą. Wracając jeszcze do obsady, Anna Dymna, wszyscy znamy, szanujemy, świetna rola. Łukasz Garlicki zagrał takiego pana ze wsi Kąty, który dużo, dużo mówił, dużo przeklinał. Taki klasyczna postać, której wszędzie było pełno. Pan Piotr Rogucki zagrał wojskowego. Świetna rola. Także wiecie, pełno takich małych rólek, których pan Jerzy Trela również zagrał. Więc bardzo dużo małych ról, ale takich naprawdę aktorów na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Stąd też no nie jestem zaskoczony, że ten serial wszystkim bardzo się podoba, no bo jest to świetna produkcja. Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, o czym można byłoby wspomnieć, poza tym, że bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby obejrzeć sobie ten serial. Jest dostępny na Netflixie, tak jak wspominałem, 6 odcinków. Bardzo szybko te odcinki wchodzą. Znam osoby, które obejrzały ten serial za jednym razem. Nam zajęło 2 albo 3 wieczory, żeby to wchłonąć, ale to też nie dlatego, że nie chciało nam się, tylko dlatego, że akurat były takie okoliczności, że więcej czasu nie mogliśmy sobie na to pozwolić, więc generalnie no, jest to świetna, świetna produkcja. Ostatnio, w ostatnich tygodniach, może miesiącach, bardzo dużo się narzekało gdzieś tam w sieci na Netflix, że o Jezu, że słaba jakość, że kręci tylko 300 ileś tam 60 czy tam 56 dni, nie pamiętam dokładnie jaki to był tytuł, że same gnioty, że ludzie odchodzą od Netflixa, że wypisują, że Netflix traci subskrybentów i tak dalej, i tak dalej. Aż tu nagle pojawia się taka perełka, że myślę, że dla samego serialu Wielka Woda warto kupić sobie subskrypcję Netflixa i obejrzeć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ten serial, ale nie tyle, jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo dawno nie nagrywałem, stąd kilka tematów mi się nazbierało i bardzo chciałbym o nich opowiedzieć. Będąc jeszcze przy Netflixie, została zapowiedziana premiera 5. sezonu serialu The Crown. Także czekamy 9 listopada, już za miesiąc, będzie można sobie obejrzeć. My jesteśmy dopiero gdzieś na końcówce trzeciego sezonu The Crown. Jest to taki bardzo, bardzo stonowany, zresztą wiecie, oglądaliście, jest to bardzo stonowany, ale też to jest jedna z lepszych produkcji Netflixa, jedna z bardziej i popularnych, i udana. Teraz z powodu śmierci królowej Elżbiety II, no serial znowu spiął się na gdzieś tam top oglądanych seriali, więc tym bardziej liczę na to, że uda mi się obejrzeć wszystkie sezony przed 9 listopada i wtedy zasiąść sobie do 5. Nie wiem, czy to jest jakiś, znaczy na pewno nie jest to spoiler, bo to się pojawiało w newsach prasowych, ale to już ma być ten etap, gdzie pojawia się Tony Blair i pojawia się kwestia emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu do Unii Europejskiej, więc no, tym bardziej jestem ciekaw, jak to będzie pokazane. Zostając cały czas na podwórku Netflixa, udało nam się również obejrzeć jeden serial, do którego zostałem zachęcony przez wcześniej wspomniany podcast o serialach Bartosza Węglarczyka. I jest to, i w zasadzie zastanawiam się, jakim cudem udało się nie zachęcić do tego serialu, ale zrobili to. Serial nazywa się Gry Rodzinne. Jest to serial opowiadający historię w zasadzie ślubu w kościele w jednym dniu. Serial ma chyba 8 albo 9 odcinków. Wygląda sytuacja następująco. Dochodzi do ślubu i w trakcie tego ślubu toczy się bardzo dużo różnych sytuacji i retrospekcji do tych sytuacji, przez co cała ta, powiedzmy, ceremonia jest przedstawiona w dziewięć odcinków. Więc dosyć nietypowo, ale całkiem zgrabnie to wyszło. I teraz, jak sobie myślę o tym serialu, to z jednej strony mam wrażenie, że było to na początku trochę taki testosteron. Mam na myśli ten film sprzed chyba już 10 czy 12 lat z Borysem Szycem, z Tomaszem Kotem, z młodym Maciejem Szturem jeszcze wówczas. A potem już trochę serial siadał i szedł w takie klimaty, no może nie Ojciec Mateusz, ale no blisko, może trochę w Labiryncie, takie wiecie, nie? Opery mydlane. Więc generalnie siłą rozpędu obejrzeliśmy go i na początku sposób realizacji i sam pomysł wydał się ciekawy, a potem już trzymało nas, że tak powiem, no dobra, zobaczymy jak to będzie. Więc dla mnie jest to takie mocne, nawet nie mocne, takie 6 na 10, jeżeli ktoś lubi klimaty weselne, ponoć jak chce się poznać jakąś rodzinę, to trzeba przyjechać na wesele i tam wychodzą wszystkie sytuacje, czy jakieś konflikty, czy nie konflikty. To jest to miejsce, gdzie takie rzeczy od razu widać. No i ponoć ten serial właśnie miał tej teorii przyświecać. I to chyba tyle. Myślę, że nie mam już nic więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o ten serial. Ale będąc przy polskich produkcjach, i przy wcześniej wspomnianym testosteronie, Nie mogę nie wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce 2-3 dni temu. Otóż wybraliśmy się do kina. Wybraliśmy się do kina na polski film pod tytułem Johnny i o nim też mam zamiar powiedzieć 2-3 słowa. Ale na początku chciałbym powiedzieć o trailerach, które były przed filmem John. Otóż wiem, że wiele osób nienawidzi reklam w kinach. I też bardzo często robi tak, że po prostu no, przychodzi gdzieś tam odpowiednio później, typu nie wiem, 15, 20, 25 minut później po rozpoczęciu, po tej godzinie wskazanej na rozkładzie jazdy, ze względu na to, że no, wiemy, że tyle czasu trwają po prostu jeszcze reklamy, śmiało można się spóźnić i przyjść już tylko na sam film. I otóż ja muszę być na reklamach. Oczywiście nie mam ochoty oglądać reklam Kinder Bueno, bądź też Mercy, bądź innych produktów spożywczych, ale lubię oglądać trailery filmowe, bo bardzo często kino jest pierwszym miejscem, gdzie takowe się pojawiają. I właśnie takie się pojawiły. Pierwszy, muszę się zastanowić, dobrze. Aha, już wiem, to był tytuł Babies. I uwaga, to jest film producentów i reżyserów i scenarzystów Testosteronu i Ladies. I ktoś wpadł na pomysł, żeby z Testosteronu i Ladies zrobić film pod tytułem Babies. Czyli wcześniej mieliśmy film o facetach, Ladies był o kobietach, a Babies, jak sama nazwa wskazuje, ma być o dzieciach i o tym, co się dzieje z ludźmi, kiedy w ich życiu pojawia się dziecko. Nie wybieram się na ten film raczej, przynajmniej trailer nie zachęcał, więc słabo. Kolejny trailer dotyczył łodzi podwodnej Orła. I przyznam szczerze, że byłem super zawiedziony, bo na początku myślałem, że faktycznie tutaj będziemy świadkami jakiejś fajnej produkcji, ale po dosłownie 30 sekundach okazało się, że to będzie straszna lipa i nie wiem, jak to się dzieje, że takie rzeczy po prostu gdzieś u nas są produkowane. Miałem wrażenie, że już polska kinematografia gdzieś się wyleczyła z tych czasów lat 90., gdzie się wydawało całą górę pieniędzy na filmy, które po prostu były słabe. Mamy naprawdę bardzo dużo wspaniałych artystów i twórców filmowych w Polsce i zastanawiam się, jakim cudem tego typu filmy mogą jeszcze powstawać. Ale pewnie mogą, no kurczę, wiecie. I był jeszcze jeden trailer pod tytułem Sobowtór z Andrzejem Sewerynem, koprodukcja polska-francuska. Ciężko powiedzieć cokolwiek na temat tego filmu, ponieważ sam trailer trwał około 20-30 sekund, ale ten faktycznie wydał się być bardzo intrygującym i ciekawym. Niestety zapowiedź jest na luty 2023 roku, stąd jeszcze pewnie trzeba będzie poczekać, zanim się dowiemy cokolwiek więcej. To tyle, jeśli chodzi o trailery i już przechodzę do Johnny'ego. Johnny, film na podstawie biografii, czy też ekranizacja biografii, czy po prostu został napisany scenariusz na podstawie życia Jana Kaczkowskiego, księdza katolickiego, który w dosyć młodym wieku zmarł, w wieku 30 kilku lat, ale do czasu, kiedy zmarł, dokonał bardzo dużo, no nazwijmy to, dobra. Zrobił dużo dobra dla innych ludzi, mimo że sam bardzo, bardzo chorował. I teraz w zasadzie muszę zrobić na początku taki disclaimer, że nigdy nie byłem specjalnie wielkim fanem Kościoła katolickiego. Tutaj przyznaję się. Raczej jestem w obozie pod tytułem nie lubię, ale szanuję. Tak samo wszystkich staram się szanować, dopóki ktoś szanuje mnie. Wiem, że Kościół katolicki niespecjalnie mnie szanuje, więc tutaj staram się być sprawiedliwy. Niemniej jednak, idąc na ten film, musimy pamiętać, że pan ksiądz Jan Kaczkowski też chyba nie był do końca fanem tego kościoła, który ogólnie gdzieś panuje, no bo nie zgadzał się z tym, co się dzieje i w tym filmie kilka razy dawał ku temu nie dawał ku temu, jak to się mówi? Dawał temu wyraz. O, tak to się mówi. Dawał temu wyraz. Generalnie historia jest opowiedziana z perspektywy młodego człowieka wywodzącego się z dosyć biednych struktur miejskich, powiedzmy tak, który miał już okazję wylądować kilka razy, czy też w areszcie, czy też w więzieniu za różnego rodzaju napady, rozboje, kradzieże, tego typu sytuacje. I po jednej z tego typu sytuacji trafia do hospicjum wybudowanego przez Jana Kaczkowskiego, gdzie w ramach kary ma odpracować w okolicach chyba 300 godzin społecznych. No i tam przychodzi przemianę. Przychodzi przemianę, jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, bo na samym końcu poznajemy tego bohatera. Co można powiedzieć o tym filmie? Generalnie ciężko się krytykuje filmy, które opowiadają o ludziach, którzy no de facto robili naprawdę wielkie rzeczy. Bo ten człowiek, i tu mam na myśli księdza Kaczkowskiego, no ewidentnie zrobił dużo dobra. Przynajmniej to wynika z tego filmu. Możliwe, że nie wiem, że jakieś tam fakty w filmie zostały pominięte, tylko i wyłącznie, żeby pokazać to, co robił dobrego, a były może jakieś rzeczy, które robił złe, ale stwierdzili, nie, no dobra, tego nie pokazujemy. Nie, żartuję, oczywiście nie wiem, ale dopuszczam do siebie wszystko, w każdym bądź razie w filmie były pokazane rzeczy, że faktycznie robił dużo dobra, był przy tym bardzo otwarty na wszystkich i w zasadzie niezależnie od tego, kto kim był, starał się tym osobom zawsze pomagać na tyle, na ile mógł i na tyle, na ile potrafił. Podobnie jak we wszystkich innych polskich produkcjach, mam wrażenie, że niektóre wątki były albo niepotrzebne, albo zupełnie jakieś takie zupełnie, wiecie, nie? Za krótkie. To był film nakręcony troszkę z taką manierą amerykańskiego stylu. Nie wiem, czy widzieliście taki film Sound of Metal. Jest, z jednej strony jest taki szorstki, surowy, a z drugiej strony jest tam pełno takich uczuć. I mam wrażenie, że twórcy tego filmu chcieli uzyskać taki efekt, tylko za dużo, nie potrafię tego określić, ale chyba nie do końca to wyszło. Ten film był odrobinę zbyt cukierkowy, zbyt wprost, gdzieś tam myślę, że z góry, nie wiem, nie z góry, po prostu przyświecał temu filmowi Paolo Coelho. Niemniej jednak, jakbym tak miał obiektywnie powiedzieć, to jest takie naprawdę mocne 6 na 10, no na pewno w ostatnim czasie całkiem przyzwoita produkcja. Dobra muzyka, no i na koniec chyba warto tutaj wspomnieć o panu Dawidzie Ogrodniku, który zagrał tytułowego bohatera Kaczkowskiego, który prosił, żeby mówić do niego Johnny. No, przyznam, że tutaj pełen szacunek, ale to też nie mamy się co dziwić. Pan Dawid Ogrodnik to potrafi w różne role grać. Naprawdę potrafi i zmienić się wizualnie i tak zagrać, że no, wszyscy wierzymy w tę rolę, więc w tym przypadku rola zagrana przez w ogóle sposób grania pana Dawida Ogrodnika no bardzo, bardzo mi się podobał. Nie wiem już co powiedzieć. Dobra, słuchajcie, bardzo długo gadam już w tej chwili, więc pomału będę kończył. Zacząłem oglądać dzisiaj taki serial, który się nazywa The Bear. Jest dostępny na Disney Plus. Całkiem ciekawie się zapowiada. Serial o szefie kuchni, wiecie, nie? Szef, jest szef. O takim panu, który był kiedyś jednym, dobra, nie był jednym z najlepszych kucharzy, ale pracował w kuchni, był szefem kuchni w jednej z najlepszych restauracji na świecie, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo wiecie, nie, że restauracji jest miliard i wśród nich jest ta jedna najlepsza, tylko ciężko powiedzieć, jakich kryteriów się tutaj do tego używa, żeby taką ocenę wystawić. Niemniej jednak z jakichś powodów, i tych powodów jeszcze nie znamy, trafił do baru kanapkowego do Chicago i tam próbuje robić rzeczy, czyli gotować. Ciekawie się zapowiada, jeden minus, który zauważyłem od razu, ma krótkie odcinki. Czyli te wszystkie historie, które są opowiadane w tych krótkich 30-minutowych epizodach nie mają szansy na to, żeby być pogłębione. I to moim zdaniem jest bardzo częsty problem właśnie w tego typu produkcjach. Mają potencjał, są fajnie zrobione wizualnie, przedstawiają fajną historię, ale ktoś postanowił, że to wszystko musi być pokazane bardzo szybko. No i wiecie, nie? A jak jest coś szybko, no to, to z reguły to tak średnio wychodzi. Dobra, resztę zostawiam sobie na kolejny odcinek, bo już się nagadałem długo, a może się okazać, że jak to podzielę na dwa krótsze odcinki, to może też chętniej do tego mojego podcastu wrócicie za jakiś czas. Życzę udanego tygodnia, mamy dzisiaj poniedziałek i do usłyszenia następnym razem. Cześć!